Poranny gość Radia Rodzina.
Dzień dobry Państwu. Tydzień temu w Umówmy się na Wrocław gościły dwie panie. Dziś spotykamy się w męskim gronie. Razem ze mną przewodniczący klubu Nowoczesna w Radzie Miejskiej Wrocławia i jednocześnie kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Koalicji Obywatelskiej Piotr Ule. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
A także były wicewojewoda dolnośląski, kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia z listy Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Szpytma, Suwerenna Polska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam w ten piękny marcowy dzień.
Do wczoraj, do godziny 16, komitety wyborcze miały czas, by zarejestrować kandydatów na włodarzy miast. We Wrocławiu do ostatniej chwili pozostawaliśmy w niepewności, ale ostatecznie Koalicja Obywatelska nie wystawiła swojego kandydata na prezydenta miasta. Mówiło się, że miał być nim poseł Michał Jaros. Co więcej, Koalicja Obywatelska nie poparła oficjalnie ubiegającego się o reelekcję Jacka Sutryka. Panie przewodniczący, jak pan uważa, dlaczego została podjęta taka właśnie decyzja?
Ja myślę, że zadecydowały czynniki na poziomie ogólnopolskim, które sprawiły, że w tej ogólnopolskiej układance politycznej Wrocław stał komuś okoniem. Mnie się wydaje, że to jest niedobra decyzja i niedobra sytuacja, w której to Wałbrzych czy Sopot decyduje o tym, kogo wrocławianie mają wybierać na prezydenta. Natomiast no, tak się stało i nie można z takimi decyzjami dyskutować. My przed sobą mamy ważną kampanii, ważne decyzje dotyczące składu Rady Miejskiej Wrocławia. Rada Miejska Wrocławia jest bardzo ważnym organem. Ja od wielu lat zabiegam o to, żeby odbudować jej autorytet, odbudować jej kontrolną, kreacyjną, ale też wytyczającą prezydentowi kierunki rolę. A Michałowi Jarosowi udało się zmontować koalicję dla Wrocławia ze środowisk takich, które dają gwarancję, że to są ludzie, których nie da się kupić. To są ludzie, którzy mają wyraźne zasady, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. To są ludzie, którzy dadzą trudne warunki w imieniu mieszkańców każdemu prezydentowi, ktokolwiek by nim nie został po wyborach.
Ale na Michała Jarosa nie będzie pan mógł oddać swojego głosu. Na kogo więc pan zagłosuje?
Ja będę podejmował te decyzje oczywiście w swoim sumieniu i w odpowiednim momencie będę je ogłaszał. W pierwszej turze w każdym razie Koalicja Obywatelska nie popiera żadnego kandydata i nie może, bo kodeks wyborczy wprost tego zakazuje. Startujemy tylko do Rady Miejskiej Wrocławia. Natomiast jeżeli będzie przestrzeń do tego, żeby popierać któregoś z kandydatów w drugiej turze, na przykład będziemy w stanie wybrać mniejsze zło albo być może większe dobro, to będziemy wtedy się wypowiadali nieco bardziej konkretnie. Dzisiaj skupiamy się na tym, żeby Rada Miejska Wrocławia odzyskała swoje należne miejsce w układzie samorządowym Wrocławia.
Pan z kolei nie będzie miał takiego problemu i pan chyba wie, na kogo odda swój głos w wyborach.
Tak, to oczywiste. Łukasz Kasztelowicz, natomiast jeszcze odnosząc się do pytania pana redaktora, no trudno zrozumieć tę decyzję. Festiwal demokracji, samorządowe wybory, jedne z najważniejszych, najbliżej ludzi, następne, przypomnę, za 5 lat, a więc oddanie walkowerem pola jest decyzją niezrozumiałą, myślę również dla wrocławian, ale my oczywiście stawiamy na naszych kandydatów sprawdzonych również w samorządzie.
Myśli pan, że wasz kandydat Łukasz Kasztelowicz będzie w stanie zagrozić prezydentowi Sutrykowi? Jak wiemy, PiS we Wrocławiu, mówiąc tak kolokwialnie, ma trochę pod górkę.
To prawda, ale my jesteśmy walczakami, walczymy, to jest dobry kandydat, to jest człowiek niezwykle wykształcony, wykształcony prawnik. Przypomnę, zarządzał Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. To są nie tylko wielkie pieniądze, ale ważne zadania dla regionu, dla Wrocławia. Więc ten zielony kierunek, który Wrocław obiera, no myślę, będzie miał mocnego orędownika.
Nie lepiej więc było, tak jak w przypadku innych komitetów, zaprezentować kandydata KO trochę wcześniej, to znaczy w tym przypadku wcześniej przekazać wrocławiankom i wrocławianom, że KO nie będzie miała swojego kandydata na prezydenta Wrocławia. Tym bardziej, że ta nieformalna kampania Michała Jarosa trwała już od dłuższego czasu.
Ja nie będę ukrywał, że ja byłem zwolennikiem tego, aby Koalicja Obywatelska wystawiła Michała Jarosa. To było naturalne rozwiązanie i to on pokazał, że jest w stanie budować i łączyć środowiska, które wcześniej były podzielone przez obecnego prezydenta Wrocławia, ponieważ to on jakby rozbił Koalicję Obywatelską we Wrocławiu. Natomiast dzisiaj rozumiem naszą rolę w ten sposób, że dobra, mocna reprezentacja i kontrola Rady Miejskiej nad prezydentem to jest nasza misja, ze względu na to, że widzieliśmy, jak wyglądała ta Rada Miejska przez ostatnie lata, w jaki sposób część radnych zmieniała swoje sympatie i potem okazywało się, że ich rodziny albo oni sami bezpośrednio otrzymywali zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach samorządowych. Zresztą Klub Prawa i Sprawiedliwości w znacznej części się podzielił w tym momencie w klubie popierającym Jacka Sutryka. Największą frakcję stanowią byli radni Prawa i Sprawiedliwości, bądź wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości. Ważne jest, aby zachować pewnego rodzaju zasady. Mieszkańcy nie oczekują tego, że Rada Miejska będzie popierała wszystko to, co pan prezydent przynosi jej przed oczy, tylko trzeba to analizować. Tak było na przykład przy wieloletnim programie mieszkaniowym, gdzie zwracaliśmy uwagę, i to jest duży sukces, na to, że we Wrocławiu nadal około 4000 lokali komunalnych nie jest wyposażonych w toalety, czyli mamy sytuację, gdzie albo ktoś sobie w sposób no, taki nie do końca uzgodniony z właścicielem dorobił taką toaletę, albo po prostu chodzi na korytarz. I co prawda funkcjonowaliśmy w układzie opozycyjnym, ja jako szef klubu Nowoczesnej, ale w związku z tym uchwała została odrzucona. Natomiast potem z roku na rok okazało się, że ten priorytet mimo wszystko został tam nadany. Kilkaset już tego typu lokali w naszym zasobie udało się zlikwidować, więc presja również opozycyjna ma sens. Nawet jeżeli ktoś potem nie przyzna, że to jest zasługa środowisk opozycyjnych, to my się cieszymy, że ludziom żyje się lepiej.
O Radzie Miejskiej Wrocławia na pewno za moment jeszcze porozmawiamy, ale zakończmy temat kandydatów, a przejdźmy do prezydenta Wrocławia. Jak pan ocenia ostatnie ponad 5 lat prezydentury Jacka Sutryka we Wrocławiu?
Trudne pytanie, panie redaktorze. No myślę, że jest tyle do zmiany i jest potrzebny nowy impuls po prostu, bo wydaje się, że sprawy się zastały, że zbyt ten układ skostniał urzędniczo-polityczny. No właśnie, tak jak tutaj pan radny mówił, wiele walk, wiele różnego rodzaju politycznych czy też wizerunkowych zachowań, a Wrocław wyhamował. Mamy szansę być naprawdę wiodącym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o rozwój, tak było do tej pory. Więc my liczymy na to, że wrocławianie zdecydują się na nowe otwarcie. Pan Łukasz Kasztelowicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, gwarantuje taki rozwój, nie tylko przez doświadczenie, ale również przez ekipę, którą reprezentuje.
No właśnie, to jaki macie pomysł na ten rozwój Wrocławia, mówiąc szerzej, o Zjednoczonej Prawicy we Wrocławiu?
Już dokończę, tylko przypomnę o środkach, które były kierowane również do Wrocławia z wielu programów rządowych i nie patrzyliśmy na proweniencję polityczną. Dla nas był ważny rozwój samorządu, dalej jest rozwój samorządu. Ja może, jeżeli będę mógł się odnieść tylko do podstawowego na razie, czy jednego z punktów, panu prezydentowi z pewnością nie zabieramy tutaj głosu, ale podkreślamy go. Na przykład ten pierwszy punkt dotyczący komunikacji. Wszyscy o tym mówią. Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, chcemy, żeby komunikacja we Wrocławiu była bezpłatna, jest to możliwe. Wiele gmin również na Dolnym Śląsku ma bezpłatną komunikację. Lubin, czy choćby Kobierzyce pod Wrocławiu, to jest dobry pomysł. Przesiąść się z samochodów na komunikację, na linie komunikacyjne. Ja, który mam przywilej korzystania z karty dużej rodziny, chyba statystycznie częściej korzystam i wszystkich zachęcam, ale jeżeli będzie bezpłatna, to naprawdę ten strumień samochodów wpływających do miasta, krążących po mieście, zdecydowanie się zredukuje.
Pan też ma takie podejście, jeśli chodzi o komunikację miejską, że powinna być bezpłatna we Wrocławiu?
W całym szeregu miast w Europie ten model był sprawdzany. Na przykład w porównywalnym nieco bardziej niż Lubin do Wrocławia, Talinie. I Talin już od tego odchodzi w związku z tym, że no, pojawiły się problemy w związku z tym, że na przykład ta komunikacja nie do końca była tak szanowana, jak nawet symbolicznie, albo tanio opłacana. W naszej opinii bilety powinny być atrakcyjne i tanie. Zresztą, kiedy przez moment udało się uzyskać większość do tej uchwały w Radzie Miejskiej Wrocławia, to pierwszą uchwałę, którą przeforsowaliśmy wbrew prezydentowi Sutrykowi, to była obniżka cen biletów na komunikację miejską. W naszej opinii ta komunikacja powinna być sprawna, czysta, punktualna, dająca interoperacyjność, czyli możliwość na jednym bilecie jeżdżenia i tramwajami, i autobusami, i pociągami na terenie miasta, tak aby to było wygodne. Natomiast kwestia wprowadzanie kolejnych ulg i odpłatności jest kwestią oczywiście do dyskusji. Pytanie, czy to jest konkretnie to, czego najbardziej w tym momencie potrzeba wrocławskiemu transportowi, ze względu na to, że oczywiście odpłatność jest istotna, natomiast to, że ktoś musi mieć dwa rodzaje różnego rodzaju biletów na przejazdy pociągami, autobusami, to też jest problem. Trzeba pamiętać, że w tym systemie są jeszcze autobusy podmiejskie, w tym systemie jest jeszcze cały szereg innych metod komunikacji, które warto byłoby integrować. My będziemy mieli w niedzielę duże wydarzenie jako Koalicja Obywatelska. Zaprezentujemy tam konkrety dla Wrocławia, kompletny pomysł na to i wizję, jak chcielibyśmy, aby Wrocław się rozwijał, i chcielibyśmy, żeby ta wizja była ambitna i odpowiadała ambicjom Wrocławian w perspektywie 5 i 10-letniej, ze względu na to, że tej wizji szczególnie w ostatnich 5,5 roku, właściwie prawie 6 lat, zabrakło. Nie mieliśmy wieloletniego programu inwestycyjnego, nie mieliśmy uchwalonej strategii Wrocław 2050, chociaż miasto wydawało miliony na to, żeby ją promować. Ważne było to, żebyśmy dzisiaj byli gotowi do przejmowania władzy, niezależnie od tego, kto będzie, tak jak mówię, prezydentem, kreowali te najważniejsze dokumenty strategiczne. Wrocław potrzebuje strategii inwestycyjnej, to była dobra tradycja we Wrocławiu, że coś takiego było, niestety obecne władze z tego zrezygnowały.
To zanim jeszcze o wizji Wrocławia i o postulatach, powiedzmy o tym, co udało się zrobić. Pan był wicewojewodą dolnośląskim. Jak wyglądała ta ostatnia kadencja?
Ja tylko odniosę się do słów pana radnego. Nie mogę przejść nad nimi do porządku dziennego. No jednak, panie radny, myślę, że wrocławianie nie zasługują na miano wandali, czy też nie obawiajmy się, naprawdę. To jest cywilizowane miasto w Europie. Myślę, że obawy o niszczenie komunikacji są niepotrzebne zupełnie. Ta ostatnia kadencja, no cóż, wszyscy ją pamiętamy. Trudna, ciężka, Armagedon, można powiedzieć. Według scenariusza Hitchcocka wszystko się działo, czyli pandemia, później wojna. Te rzeczy bardzo skupiały uwagę i rządu. Bezpośrednio pracowaliśmy z panem premierem, z ministrami, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. To były często 24-godzinne działania, trudne. Natomiast mimo tej naprawdę trudnej sytuacji, udało się, wydaje mi się, a jestem przekonany, udało się jednak taki normalny tryb zarządzania prowadzić, w tym te wszystkie środki, które trafiły do samorządów, ale również bezpośrednio do mieszkańców. My się nie boimy tego, że mieszkańcy będą źle wydawali pieniądze albo Polacy będą jakoś źle korzystali ze środków. Uważamy, że te transfery społeczne były potrzebne, bo odstawaliśmy od Europy zdecydowanie. Margines biedy, nędzy był ogromny. Teraz go nie ma. I wydaje się, że ten kierunek jest ważny. My nie forsujemy hasła pieniędzy nie ma. My staramy się, żeby pieniądze były i żeby trafiały do ludzi tam, gdzie powinny trafić, w najbardziej newralgiczne miejsca, więc najpierw te potrzeby podstawowe. Czy będziemy rozmawiać o naszych okręgach z panem?
Oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać. Chciałem tylko jeszcze zapytać, jak pan się odniesie właśnie do słów Bogusława Szpytmy, jak wyglądało to wsparcie rządowe, mówiąc z perspektywy radnego Wrocławia.
Oczywiście Wrocław skorzystał na kilku programach inwestycyjnych z tego tak zwanego Polskiego Ładu, który został zaprezentowany przez pana premiera Morawieckiego, i te inwestycje trwają. Natomiast warto spojrzeć też na to z poziomu makro, ze względu na to, że zmiany podatkowe, które były wprowadzane w Polsce, które można oceniać różnie, raczej pozytywnie, niestety, ale odbyły się kosztem finansów samorządu, na co zwracaliśmy uwagę od samego początku i w tej kadencji, jeszcze w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia i w ogóle samorządu. Ubytek w dochodach z podatku dochodowego w budżecie miasta, to są już w tym momencie miliardy złotych. Za te miliardy mielibyśmy prawdopodobnie dokończoną Aleję Północną, być może domknięty ring obwodnicy Śródmiejskiej, być może byłaby przestrzeń na to, aby na przykład tramwaj na Maślice nie był na liście rezerwowej, w tym momencie wpisywany w jakiś dziwny sposób do listy projektów finansowanych z KPO, tylko w tym momencie mieszkańcy już być może mogliby czekać na zakończenie tej inwestycji. Także nie można pominąć kwestii tego, że w tym momencie to był bardzo duży ubytek. A jeszcze tylko odpowiadając panu wojewodzie czy panu kandydatowi, poza kwestiami wandalizmu, ważne jest, żeby nakłady przynosiły efekty, a w Tallinie na przykład zmiana zachowań mieszkańców i ich wyborów transportowych i przesiadki po prostu z samochodów na transport publiczny po wprowadzeniu bezpłatnego transportu nie nastąpiła w takim zakresie, w jakim wszyscy się spodziewaliśmy. Więc jeżeli to ma być metoda na walkę z korkami, to powinna być po prostu sparametryzowana i wszystkie badania dotyczące tego, w jaki sposób ludzie dokonują decyzji w zakupie biletów i wyboru środka transportu, pokazują, że do pewnego momentu obniżka cen biletów na transport publiczny działa, ale poniżej pewnego poziomu to już nie ma tak naprawdę różnicy, czy to jest złotówka, czy to jest złoty 20, czy to jest złoty 50 tak naprawdę, tak? Ze względu na to też, że z punktu widzenia ludzi, którzy w stały sposób poruszają się tym transportem publicznym, ważne są te ceny biletów taryfowych. Tutaj ciekawą propozycję mieli wrocławscy Zieloni, która wydaje mi się, że jest warta przeanalizowania też pod kątem takim systemowym, czyli biletu 365.
Jak pan się do tego odniesie?
Jeszcze raz mówię, oczywiście, zgadzam się, że to przedsięwzięcie trzeba sparametryzować, bo oprócz hasła, które wydaje się bardzo na tę chwilę potrzebne naprawdę, bezpłatny transport. Oczywiście trzeba to sparametryzować, przygotować otoczenie, parkingi, które no, pozwolą choćby dojeżdżającym spoza Wrocławia zaparkować i wejść w ten system komunikacji miejskiej. Jednak no, jestem zdania, że to dobry pomysł. Pytajmy jednak mieszkańców, miejska... pytajmy wrocławian.
Jednak też komunikacja miejska to nie jedyny pomysł, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość. Jakie są zatem inne pomysły na Wrocław? Można już teraz mówić o swoim okręgu.
Dobrze. Pozostanę przy komunikacji, jeżeli pan redaktor i szanowny kolega pozwolą. Moje okręgi to Szczepin, Popowice, Pilczyce, Gądów, Kozanów. Na tych osiedlach, które są dosyć specyficzne, one były budowane jako całości takie, dziś powiedzielibyśmy osiedla zamknięte, ale wtedy nie zamykano osiedli i bardzo dobrze, że są do dziś otwartymi. Natomiast jednym z podstawowych problemów jest problem komunikacyjny, parkowanie mieszkańców. To są duże osiedla. Wiemy, że dziś każda rodzina no, ma co najmniej jeden samochód, jeśli nie więcej. I ja jestem przekonany, że parkowanie właśnie wokół tych osiedli powinno być przywilejem mieszkańców. Oni tam mieszkają, oni na co dzień muszą się komunikować. Więc parkowanie gości jak najbardziej. Lubimy gości, zapraszamy ich na te osiedla. Natomiast chcielibyśmy wprowadzić jednak opłaty. Tam samochody czasami stoją latami. Widzimy różne takie puszki już mocno nadwyrężone czasem, więc to pomysł komunikacyjny. W sercu tego mojego okręgu jest park. Wspaniały park Kozanowski, na który chyba nie ma pomysłu. Jak pomyślimy o nim, to chyba z wielu ludziom kojarzy się po prostu z drzewami, z ładnym miejscem. Warto byłoby zainwestować, w cudzysłowie oczywiście, tut proportion garde, ale być może taki central park dla tych osiedli, z jednej strony ze strefą relaksu, ze strefą ciszy, dla osób, które chciałyby się wychillować, położyć na łączce w czasie pogody, pospacerować spokojnie, ale z drugiej strony park jest na tyle rozległy, że strefa, w której mogłyby być działania aktywne dla dzieci, dla właścicieli czworonogów, dla tych, którzy chcą trochę dynamiczniej odpocząć, żeby nie przeszkadzały sobie te grupy. I kończąc już, bo rozumiem, że czasu jest mało, ale chciałem zwrócić uwagę na oświatę. No, ja nie popieram takiego stanowiska rób ta co chce ta, więc dla mnie jakby wyjście z systemu tylko oświaty z zabraniem zadań domowych nic nie robi. To tylko jest jakby sygnał na osłabienie polskiej oświaty. Nie godzimy się na to. Szkoły na tych osiedlach są niestety przeładowane. Wybudowano WUWA osiedle obok, które nie ma szkoły, więc na pewno tam trzeba będzie jeszcze umiejscowić jeden z elementów oświatowych, szkołę przed przedszkole, bo będzie to niezwykle ważne, żeby jednak odciążyć istniejące obiekty. Pamiętajmy, że mnóstwo migrantów, którzy przyjechali za wschodniej granicy, również dzieci ukraińskie uczęszczają do tych szkół, więc tych miejsc brakuje. Konieczna szkoła w tamtym okręgu.
A jeśli chodzi o pana pomysły, o pana wizję, zarówno pana okręgu wyborczego, jak i samego Wrocławia?
Jest kilka obszarów, które wymagają pilnej interwencji we Wrocławiu. Ze względu na czynniki ogólnopolskie i międzynarodowe mamy olbrzymi problem na rynku nieruchomości. Mamy olbrzymi skok cen nieruchomości, jeżeli chodzi o zakup. Mamy olbrzymi wzrost cen, jeżeli chodzi o rynek najmu. Mamy nieodpowiednią do tego ofertę w zasobie komunalnym. Dlatego odpowiedzią na to jest między innymi dokończenie procesu stworzenia specjalnej strefy rewitalizacji we Wrocławiu. Szczególnie dotyczy to osiedli blisko centrum. Poza całym szeregiem narzędzi, które sprawiają, że ten obszar będzie nieco bardziej przyjazny do życia, daje to narzędzia do tego, aby rozbudowywać, wzmacniać zasób komunalny, poprawiać jego ofertę, które daje narzędzia do tego jeszcze, aby w sytuacji, w której wpompowujemy olbrzymie pieniądze publiczne w dany teren, nie dochodziło do takiej sytuacji, gdzie właściciele prywatni w sposób nieproporcjonalny na przykład podnoszą czynsze. To jest kwestia dotycząca zagospodarowania przestrzennego. Jesteśmy w stanie uruchomić bardzo wiele obszarów pod zabudowę, tak aby zwiększyć podaż na wrocławskim rynku również tych mieszkań, które powstają poprzez inwestycje prywatne. Dobrze byłoby zrobić to w sposób zrównoważony, tak aby najpierw powstawała infrastruktura, a potem dopiero powstawały osiedla, ze względu na to, że obserwowaliśmy w ostatnich 5 latach kilka razy ten proces jakby w odwrotnej kolejności, nie stawiajmy rzeczy na głowie. I do tego mamy cały szereg jeszcze działań, które pozwalają na to, aby interwencje na tym rynku nieruchomości przeprowadzić. Społeczna agencja najmu, która mogłaby być nieco bardziej rozbudowana, nowe SIM-y, nowe TBS-y, zmiana systemu w ogóle w zasobie komunalnym, potrzebujemy nowego zasobu, młodszego, tańszego w zarządzaniu. To jest jakby jeden obszar. Drugi obszar to jest obszar transportowy. Mamy na przykład na Wielkiej Wyspie świeżo oddany most Aleje Wielkiej Wyspy, natomiast nie mamy domkniętej wschodniej obwodnicy Wrocławia. Tutaj samorząd powinien ze sobą współpracować ze względu na to, że z czasem będziemy mieli na tej Wielkiej Wyspie nieco więcej aut. Potrzebujemy wschodniej obwodnicy Wrocławia po to, żeby rozładować tam natłok samochodów, dokończyć budowę tramwaju na Swojczyce. Cały ten system po prostu musi ze sobą być spójny. Potrzebujemy większych nakładów również, jeżeli chodzi o doposażanie tych osiedli w takie drobne funkcje i w elementy komunikacyjne. Dociągnięcie tramwaju na Bartoszowice to naprawdę nie jest duża sprawa. Musimy przeanalizować jeszcze to, jak w tych osiedlach, w których jesteśmy nieco dalej od centrum, na przykład na Swojczycach, na Strachocinie czy na Wojnowie, czy jesteśmy w stanie załatwić tam wszystkie sprawy. Wszyscy wiemy, że nie, a to niekoniecznie jest tak, że każdy musi jechać po każdą sprawę do centrum.
To na koniec mają jeszcze panowie dosłownie po 15-20 sekund do zachęcenia swoich wyborców do tego, żeby właśnie poszli na wybory i zagłosowali.
Prawo i Sprawiedliwość daje pewność, bo dlaczego? Dlatego, że mamy doświadczenie, dlatego, że zrobiliśmy to. Potrafimy zarządzać pieniędzmi, potrafimy zarządzać strukturami administracyjnymi, potrafimy wywoływać impuls rozwoju. Dlatego warto jest zagłosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, tylko jeżeli mogę króciutko odnieść się.
Bardzo króciutko.
Bardzo króciutko. Rozwój mieszkalnictwa i rozwój tutaj deweloperskiej działalności jak najbardziej, ale wymagajmy od deweloperów, żeby to oni infrastrukturę społeczną budowali, bo oni dużo zarabiają na tym, także na pewno będziemy mocno negocjować, jeżeli ma się rozwijać Wrocław, to również za prywatne pieniądze.
Panie przewodniczący?
Mamy bezprecedensową ofertę Koalicji dla Wrocławia. Koalicja Obywatelska zebrała fantastycznych ludzi, czy to jeżeli chodzi o Kubę Nowotarskiego na Krzykach, czy jeżeli chodzi o Izę Duchnowską-Czeremigiuszę Szczytko tutaj na Starym Mieście, Magdalenę Radzik-Trziszkę na Psim Polu, Sławka Czerwińskiego czy Roberta Suligowskiego na zachodzie Wrocławia. To jest ekipa, która pójdzie reprezentować państwo, państwa interesy niczyje inne, nie da się kupić i będzie pilnowała tego, żeby we Wrocławiu zmieniała się sytuacja na lepsze.
Nieco więcej niż te 15 sekund. O tym mówili Piotr Ule, przewodniczący klubu Nowoczesna w Radzie Miejskiej Wrocławia, kandydat do Rady Miejskiej, a także Bogusław Szpytma, Suwerennej Polski, również kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia. Serdecznie dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy, dobrego weekendu.
Dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.